Jesteśmy na słuchaniu Bożego Słowa?
Amen.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Jest trochę ciepło i duszno, z pewnością, jak zauważyliście, dlatego nie będę Was zbyt długo trzymał. Ale chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj wśród Was. Mam nadzieję, że choć trochę podzielacie ten mój entuzjazm, chociaż wiem, że z entuzjazmem bywa różnie. Pamiętam kiedyś mój dobry przyjaciel po jednym z nabożeństw, było to parę lat temu, więc może to nas trochę usprawiedliwia, siedzi obok mnie i mówi: wiesz co, a w niebie nabożeństwo będzie cały czas. Dzisiaj jest w starszym zboru, jednym ze starszych zborów i wiem, że chociaż wypowiedziałbym może podobne zdanie, to brzmiałoby ono troszeczkę inaczej. Myślę, że o innym zabarwieniu byłaby ta wypowiedź. Jestem o tym przekonany i mam nadzieję właśnie, że z takim nastawieniem trochę innym dzisiaj też jesteśmy. Wierzyć, to nabożeństwo będzie trwało cały czas. Bo to jest dobry czas. Czas, który mógłby się nie kończyć i mam nadzieję, że też z takim nastawieniem przychodzicie. Też chcecie tak odbierać tą Bożą obecność, swoją obecność nawzajem. Coś, co się nie kończy. Taka never ending story, tak? Chcielibyśmy tak powiedzieć. Jest to coś cennego, coś niesamowitego i chciałbym przez krótką chwilę jeszcze z tej możliwości bycia wśród Was skorzystać, a że Bóg daje mi też tą możliwość, aby się czymś podzielić, to również chciałbym to dzisiaj uczynić. Mój dziadek ma 93 lata w tym roku, kończy 93 lata. I jak dobrze policzycie, to w młodych swoich latach zastała go wojna. To był taki czas. Chcąc nie chcąc, najpierw wcielony do niemieckiego wojska, bo wyjście było tylko jedno, albo tak, albo kula w łeb. Innego wyboru nie było, przynajmniej tam na Śląsku, gdzie się urodził i gdzie się wychowywał. Później dostał się do niewoli, a żeby wreszcie znaleźć się we Włoszech i tam walczyć u boku żołnierzy Andersa. Walczył na Monte Cassino, tam był ranny. Przez długi czas leżał w szpitalu w Cortina d'Ampezzo po to, ażeby wreszcie znowu wracać do domu. Ażeby wracać do kochanej ojczyzny, ażeby walczyć o jej wolność. Po wojnie miał swoje marzenia. Chciał być cukiernikiem. Ale wiecie, największy problem był tym, że nie było cukru. Paradoksalnie. Więc z babcią pracowali przy fabryce prochu, gdzieś tam w Krywałdzie, pod ziemiach, w specjalnych fabrykach, przez długie, długie lata. A gdy to się skończyło, znowu miał swoje marzenia, ale rzeczywistość się zweryfikowała i trzeba było pracować na kopalni. Przez długi czas na ścianie, często na kolanach, z łopatą w ręku i kilofem, bo takie były realia. Bo nic innego nie było. I zapytałem w zeszły czwartek mojego dziadka, wiecie, to taki twardy człowiek. Przez 40 lat ponad mojego życia nie widziałem mojego dziadka, aby płakał, ani też nie słyszałem, żeby zbyt wylewnie czy jakkolwiek wyrażał swoje uczucia. Może Ślązacy tak mają, nie wiem, jestem też jednym z nich, może też mi to przychodzi trudno, ale wiem, że tacy są. Dosyć twardzi ludzie, bo tak ukształtowani często przez to wszystko, co było. I zapytałem mojego dziadka, dziadka, chciałbym zapytać, za co tak naprawdę w całym twoim życiu mógłbyś być wdzięczny? I chyba nic bardziej mnie nie zaskoczyło, niż to, co powiedział dziadek. A dziadek powiedział chyba za samo życie. Wdzięczność. Temat, który gdzieś tam mocno dotykał mojego życia i którym dzisiaj chciałbym troszeczkę z wami się podzielić. Temat wdzięczności. Melanie Beatrice powiedziała: wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mam, wystarcza. Zmienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzję w klarowność. Może zmienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. Niesamowite słowa tej kobiety. Moim wersetem przewodnim stał się taki fragment z listu do Kolosan, który ostatnio rozważałem z drugiego rozdziału, 6-7 werset, który mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani w Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I stąd gdzieś zrodził się we mnie temat wdzięczności. Jako chrześcijanie myślę, że możemy być wdzięczni za wiele rzeczy. I tu nie chodzi tylko o słowa, tu nie chodzi tylko o to, co chciałbym powiedzieć, ale ja chciałbym popatrzeć na wdzięczność jako na postawę, na sens życia, na pewne sposoby zachowania, na sposób bycia, to jakim jestem albo jakim mógłbym być. Wdzięczność jako coś więcej niż słowo, jako taka pełnia. W języku angielskim słowo wdzięczność to gratefulness. I w środku jest ten wyraz full, czyli pełnia. Coś, co jest pełne, doskonałe, coś więcej. A więc nie tylko słowo, nie tylko takie proste, zupełne, takie przez chwilę, bo coś się stało, bo coś dobrego mnie spotkało, bo wypada, bo może tak się przyjęło. Taka postawa, odpowiednie nastawienie, życie, bycie wdzięcznym. A my przecież mamy za co być wdzięcznym. Nie tylko wtedy, gdy spotyka nas coś dobrego, nie tylko z powodu błogosławieństw, które Bóg na nas wylewa, bo On powiedział w swoim słowie, że będę was błogosławił i będę błogosławił obficie. Ale wdzięczne serce to jest taka cecha, która wskazuje, myślę, na Bożą obecność w moim i twoim życiu. Jeżeli ta obecność jest taka jasna i klarowna, to wszystko, co jest we mnie, również będzie emanować na zewnątrz. To moje życie to będzie postawa wdzięczności za to, że jestem, że mam, za to wszystko, co otrzymuję. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale czytamy ciekawą przypowieść, którą dobrze znamy, nie będę jej czytał całej, ale to przypowieść z 17 rozdziału o 10 trędowatych. Wiemy, że Pan Jezus udaje się do Jerozolimy, przechodzi pomiędzy Samarią i Galileą i wtedy dociera do pewnej wioski, gdzie wychodzi naprzeciwko Niego 10 trędowatych. I oni już z daleka wołają: Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Niewiele o nich wiemy, albo aż bardzo dużo. Wiemy, że ich sytuacja była bardzo trudna ze względu na chorobę, którą mieli. Wiemy, że ich życie nie było słodkie, obfite, radosne. Wręcz przeciwnie. Musieli żyć z dala, w odosobnionym miejscu. Nie wolno im było wielu rzeczy. Oni wiedzieli, że nie mogą się zbliżyć nawet do osób. Wołali z daleka. Ale wiedzieli, kto nadchodzi. Nie wiemy, skąd wiedzieli. Może ta wieść dotarła do nich, że tam Jezus będzie w tym czasie. Może słyszeli, że jest taki ktoś, który może zmienić życie, który może dać coś więcej, w którym zawsze jest coś więcej. I oni wołają: Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy Jezus ich ujrzał z daleka, On nie pytał: czego chcecie? Jaki macie problem? Co wam dolega? Powiedział do nich: idźcie do kapłanów. On ich dobrze znał. On dobrze wiedział, że spotka ich na swojej drodze. Tak samo jak dobrze wiedział, że spotka ciebie i mnie. A może dzisiaj jesteś tu po raz pierwszy, zastanawiasz się, co tutaj robisz. Może właśnie dzisiaj zawołasz, bo jest taki czas. A Bóg jest gotowa, żeby usłyszeć. Tak jak usłyszał tych 10. Oni odeszli i co? I jeden wrócił donośnym głosem, wołając i chwaląc Boga. I co zrobił? Przyszedł do Jezusa i powiedział mu: Panie, dzięki, fajnie było. Nie. Czytamy tam w tym fragmencie, że padł na twarz do nóg Jego, dziękował Mu. To nie było słowo: Panie Boże, dzięki, że to dla mnie zrobiłeś. Jak często może tak jest w moim życiu, że w ogóle jestem tak jak tych 9, coś otrzymałem i należało mi się? A może zdobędę się na to, żeby powiedzieć to jedno słowo: dziękuję. Ten trędowaty, który wrócił, pokazuje mi coś zupełnie innego. to, o czym mówiłem na początku, że ta wdzięczność to coś więcej. Gdy ona mnie przepełnia, gdy ona napełnia, to jestem gotowa, żeby robić coś więcej. Moja postawa, ta wdzięczność staje się wyrażaniem mojego duchowego życia. Wdzięczność napędza, pokazuje. I Pan Jezus pyta, a gdzie jest 9? A może musiałby zapytać, a gdzie jesteś? Wojciechu, Krzysztofie, Magdo i tak dalej, i tak dalej. Ten jeden pokazuje nam ten właściwy wymiar słowa wdzięczność. Po drugie, co sobie wynotowałem, to również, że wdzięczność przede wszystkim przynosi Bogu chwałę. To nie tylko to, co my odbieramy, to, co dla nas, to, co my byśmy mogli wyrazić, ale wdzięczność przynosi Bogu chwałę. W Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, od wersetu 7 do 10 czytamy taki fragment, też znana historia. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki jego i zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując. Co robił? Chwalił Boga. Też coś otrzymał? Też coś w życiu się stało? Ale ta wdzięczność nie tylko stała się czymś więcej, ona przyniosła też efekty, przyniosła Bogu chwałę. I to, co zewnętrzne, spowodowało, że wszyscy wokoło nagle zaczęli się zastanawiać, co się stało. Czytamy w tym fragmencie, że wszyscy poznali, że to jest ten człowiek i zaczęli się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę w jego życiu się stało. A więc zobaczmy, że to, co dzieje się w nas, gdy to się wylewa na zewnątrz, powoduje, że ludzie zaczynają się zastanawiać. A więc ważne jest to, jaka jest moja postawa, co tak naprawdę wypływa na zewnątrz, co tak naprawdę w moim życiu jest tym owocem. Czy ludzie to dostrzegają? Czy to przynosi Bogu chwałę? Dlaczego? Dlatego, że wdzięczność może być zachęceniem. Kiedyś mówiłem o zniechęceniu, pamiętacie? Możemy temu ulegać. A wdzięczność może być zachęceniem do tego, że w moim życiu też to jest możliwe, że przecież Bóg jest taki sam dla każdego z nas. Więc ja też mogę tego doświadczyć. Dlatego ważne jest, co wypływa ze mnie na zewnątrz. Czy ta wdzięczność się rozlewa? Czy zachowuję to tylko dla siebie? Gdzieś tam, Panie Boże, dziękuję Ci za to w mojej komorze? Czy wychodzę i chcę pokazać, tak jak ten człowiek, wielbiąc i chwaląc Boga, tak, stało się to w moim życiu, bo Bóg jest wielki. Po trzecie, przyjęcie Bożej łaski w dziele zbawienia prowadzi do wdzięczności. To jest ten pierwszy krok. To tego dziś w życiu każdy chrześcijanin zaczyna. Przyjęcie Bożej łaski w życiu prowadzi nas do wdzięczności. Dlatego brak wdzięczności może być czasami po prostu brakiem zbawienia, brakiem tej przemiany wewnętrznej. Ja nie mówię tu o czymś chwilowym, o czymś, co jest na chwilę, coś, co mnie uradowało przez tą jedną chwilę, bo coś dostałem, coś otrzymałem, ale coś, co trwa, coś, co się nie kończy, coś, co się pogłębia, coś, co powoduje, że chcę tego więcej, że chcę w tym wzrastać, chcę się rozwijać, chcę bardziej poznawać, bo nowonarodzenie to tylko początek drogi. A dalej jest coraz większa głębia. I jeszcze więcej, coś, z czego mogę czerpać, coś, co się nie kończy, coś, co powoduje, że mam pragnienie. Czy, drogi bracie, siostro, masz pragnienie? Czy dzisiaj mam pragnienie, ażeby było obficie, aby się przelewało? Ale ja mówię o tych nieziemskich rzeczach, ale tych duchowych, które powodują, że to jest nieznikome, nieulotne. Coś, co jest tak głębokie, że chcę do tego sięgać i sięgać. I ciągle z tego czerpać. Przyjęcie Bożej łaski w dziele zbawienia prowadzi do wdzięczności. Dzisiaj do Efezjan w 2 rozdziale, choć mam zanotowany dłuższy fragment, to przeczytam jego końcówkę, bo znacie wersety poprzednie. Albowiem łaską zbawieni jesteście i to przez wiarę, nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył Bóg, abyśmy w nich chodzili. I tutaj mamy coś, co się nie kończy, takie zachęcenie do tego, abyśmy co robili, abyśmy w nich chodzili, aby to trwało, aby to było, abyśmy mogli z tego czerpać, aby stało się to jakąś treścią, sensem, coś, co nas napędza, coś, co powoduje, że jutro chce mi się wstać, pomimo tego, że może czuję się nie najlepiej, pomimo tego, że rokowania są nie najlepsze, że perspektywa żadna, to ja chcę chodzić w czymś, co jest niezniszczalne. I ta wdzięczność może napędzać. My mamy coś, co jest o wiele większe. Otrzymaliśmy coś, co nie jest na chwilę. A jeżeli tego jeszcze nie masz, to myślę, że warto tego poszukać, zapragnąć. Czegoś, co jest ponad. Dlatego tak ważne jest to, żeby moje, twoje, nasze życie charakteryzowało się postawą wdzięczności. Jest wiele przykładów w Bożym Słowie, które można by tutaj zacytować. Wiele fragmentów, które można by przytoczyć. Życie wierzącego musi charakteryzować się postawą wdzięczności. Ja skorzystam z listu do Kolosan. I w liście do Kolosan mamy w 3 rozdziale wersety 15-17, które mówią tak. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Co robiąc? Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez nie Bogu. 3 krótkie wersety, jakże niesamowicie głębokie, jakże niesamowicie zachęcające. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Niech wszystko, co inne, odejdzie, bo Bóg jest dawcą jedynego prawdziwego pokoju. Pokoju, który, co robi, przewyższa wszystko inne. I dalej. Do tego powołani jesteśmy. Do tego nas Bóg powołał, abyśmy co byli, jak tam czytaliśmy, byśmy byli wdzięczni. Jeżeli masz pokój, to on będzie się rozlewał w twoim sercu, w twojej duszy, w tobie całym. I ta wdzięczność będzie się rozlewać. I będziesz tak jak ten jeden, który wrócił. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Potrzebujemy tego. To nas zachęca do tego, abyśmy mogli z tego czerpać. To jest takie coś, co ciągle mnie tutaj jakby zmusza do tego, żebym się przyznał. Czy ono mieszka obficie? Czy jest obfite we mnie? Czy gdybym dzisiaj nie obudził się i mając tą Biblię, czy miałbym z czego zaczerpnąć? Czy to słowo mieszka we mnie obficie? Czy czerpię z niego, bo mam tą możliwość? Czy chcę, ażeby było to w obfitości w moim życiu, abym mógł przez to nabrać mądrości, jak czytamy dalej. Nie tej ludzkiej, przyziemnej, ale mądrości, o której Paweł też mówił, że nie przyszedłem do was z wyniosłością mowy, z wielkimi wywodami, z filozofią, ale chciałbym, żeby objawiało się słowo, a przez nie duch i moc. To było jego pragnienie i myślę, że nasze też. Bo przez to wszystko, co będę mógł czynić, jak czytaliśmy, wdzięcznie śpiewać Bogu w sercu. Ale myślę, że ta pieśń będzie też na ustach. To, co więcej niż słowa, to więcej niż dźwięk, więcej niż tylko pieśń. Wszystko, cokolwiek będę czynił w słowie, w uczynku, mam czynić w imieniu tego, który jest dawcą. Dawcą wszystkiego. Dawcą tej radości, pokoju, nawet w chwilach trudnych. To, co brat Robert dzisiaj mówił. Trzeba się uczyć, może nawet w chwilach trudnych. A żeby również wtedy mieć tą postawę wdzięczności, która powinna charakteryzować każdego wierzącego. Ale dlaczego? Dlatego, że myślę, że ten brak wdzięczności będzie powodował to, że utracimy możliwość składania świadectwa. A przecież do tego zostaliśmy powołani. Idźcie i czyńcie uczniami. Abyśmy składali świadectwo. Jeżeli ktoś zauważy twoje życie i ono go tak bardzo będzie pociągać, zobaczy twoją inność, odmienność, pomimo problemów czasami i trudnych sytuacji, radość na ustach, pytania będą rodzić się same. A to da ci możliwość, ażeby składać świadectwo. Ażeby czynić to z radością. Jak czytamy, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercu. Jak wiele zależy od nas samych. Jak wiele zależy od tego, kim jestem w codziennym życiu. W niedzielę, w środę, tu na tym miejscu, przez tą krótką chwilę można być zupełnie innym człowiekiem. Ale gdy kiedyś wieczorem stajesz przed lustrem, patrzysz prosto sobie w twarz, musisz odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem naprawdę. Tak szczerze, sam przed sobą. Gdy nagle zobaczysz różne obrazki ze swojego życia, te, które chciałbyś wymazać i zapomnieć, czy również wtedy jesteś w stanie powiedzieć: dziękuję Boże za każdy dzień, za każdą chwilę. Ale czy inni, patrząc na Ciebie, mogą podążyć moim, Twoim przykładem? To, co słyszeliśmy w środę o apostole Pawle, który mógł powiedzieć, który mógł pokazać siebie i zachęcać innych swoją postawą, pokazując siebie samego jako pewien wzór. Czy jestem dzisiaj na tyle odważna, żeby to uczynić? A żeby też pokazać siebie bez słów. Może codziennie rano idziesz na przystanek autobusowy w drodze do pracy, do szkoły. Może zauważasz te same twarze, które również siadają do tego samego autobusu. Może nigdy nie zamienisz z nim, tymi osobami nawet słowa, ale czasami to, kim jesteś, wystarczy. Czasami to, jaki jesteś, wystarczy. Może nie powiesz słowa, ale Twoje życie będzie świadczyć o tym, co jest wewnątrz. Cała ta postawa, całe Ty, całe Twoje jestestwo. Dlatego, że zostaliśmy powołani, aby wyrażać wdzięczność we wszelkich okolicznościach. W 1 Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w wersetach 17 i 18 czytamy, może wcześniej, zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Nie da się wymazać tego fragmentu. Nie da się go pominąć, obejść, wybrać taki, który bardziej mi odpowiada, bo tutaj troszkę nawalam, troszkę mi nie wychodzi. Może warto na chwilę się zatrzymać, bo dalej ten werset ma swoją kontynuację. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Taka jest Boża wola względem mojego, Twojego życia. Abym był takim właśnie człowiekiem, bo Bóg chce mnie takim widzieć. Nie tylko zawsze się radującym, nie tylko za wszystko, o wszystko się modlącym, ale też za wszystko dziękującym. Nie ma sytuacji. Ktoś powiedział, trudne słowa. Nie ma sytuacji, w której wierzący nie znalazłby powodów do wdzięczności. Ale prawdziwe. Nie ma sytuacji, w której wierzący nie znalazłby powodów do wdzięczności. Tylko ten powód trzeba znaleźć. Czasami z pewnością łatwiej jest dziękować za dobre rzeczy, za miłe rzeczy, za to, co się dzieje w naszym życiu. Wtedy zupełnie inaczej reagujemy. Wtedy jesteśmy zupełnie inaczej nastawieni. Ale też wtedy, gdy jest ciężko, znajdź powód, aby być Bogu wdzięczny. Muszę znaleźć powód, aby być Bogu wdzięczny, aby znaleźć w tym wszystkim radość, pocieszenie, czas na modlitwę. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża. I tego muszę się uczyć. Do tego Bóg nas zachęca, abyśmy się uczyli tego. To nie przychodzi tak samo z siebie. Ten fragment jest zapisany w Bożym Słowie. Ten fragment znamy może na pamięć. Ale czy on jest mocno wyryty w moim sercu? Do tego dzisiaj to słowo mnie bardzo zachęca. Mam nadzieję, że was też. Abyśmy znaleźli ten czas, aby we wszystkim wyrażać wdzięczność we wszelkich okolicznościach. Dlaczego? Dlatego, że wdzięczność to jest też dokonywanie pewnego wyboru. Jeżeli dokonujemy tego wyboru, to on zmienia i kształtuje nasze życie, a obfitość i wdzięczność przeplata z radością, ze smutkiem i z łzami, przepraszam. Kolejna, myślę, bardzo ciekawa myśl kogoś, kto to bardzo przeżył. Wdzięczność to umiejętność wyboru pomiędzy ucieczką od pewnych rzeczy, a bycia w pewnych rzeczach, przeżycia pewnych rzeczy i znalezienia w tym wszystkim czegoś więcej. Czegoś, do czego to słowo mnie zachęca. Dlaczego tak naprawdę chrześcijanin powinien okazywać wdzięczność? Po pierwsze, tak jak czytaliśmy w Bożym Słowie, dlatego, że tak przykazał Bóg. Bo Bóg tego oczekuje i o tym czytaliśmy w Bożym Słowie. Po drugie, mówiąc bardzo wprost, ale myślę, że pewne rzeczy czasami warto nazywać po imieniu, takim, jakim one są, to dlatego, że brak wdzięczności jest grzechem. Ja pozwolę sobie na takie mocne stwierdzenie. Po trzecie, poprzez wdzięczność uwielbiamy naszego Boga, oddajemy Mu chwałę, a wiemy, że Bóg jest co? Zazdrosny o swoją chwałę. On oczekuje tego od nas. Oczekuje tego od Ciebie, ode mnie. Tej wdzięczności i chwały, która płynie z Twojego, mojego życia, nie tylko z ust, ale z całego mojego ja. Kolejna rzecz to to, że dzięki wdzięczności otwieramy możliwość służby. Jeżeli jesteśmy wdzięcznymi, to Bóg otwiera poprzez naszą postawę możliwość do tego, ażeby służyć. Jeżeli szukasz dzisiaj służby jakiejkolwiek, to może trzeba zacząć od tego, ażeby wyrobić w sobie taką postawę, ażeby być takim człowiekiem, a Bóg otworzy przed tobą szeroko drzwi. A możliwości takich z pewnością jest dużo. Kolejna rzecz. Wdzięcznością zachęcamy innych do życia dla Boga i do służby dla Niego. Poprzez taką właśnie postawę możesz być zachęceniem. Może mówisz, tak jak jeden z mężów Bożych, że no ja to się za bardzo nie umiem ani wysłowić, ani powiedzieć. Mam z tym problem. A Bóg oczekuje od ciebie odpowiedniej postawy. A On mówi, że przyjdzie czas, że włoży swoje usta moje słowo. Ale może zacznijmy od tego, żeby nasze życie było zachęceniem. Aby nasza wewnętrzna postawa, nasze wewnętrzne ja było inne niż to wszystko, co jest wokoło. O czym dobrze wiemy, o czym nie warto mówić. I kolejna rzecz. Wdzięczność pomnaża pokój w sercu wierzącego. I to też jest Boża gwarancja. Na podstawie Bożego Słowa to możemy wywnioskować. Wdzięczność pomnaża pokój w sercu wierzącego. A czego więcej pragnąć w niespokojnych czasach? Co więcej może być cenniejszego niż, co może być cenniejsze niż taki wewnętrzny pokój? Gdy wracasz do domu i czujesz po prostu ten spokój, ten błogi pokój, gdy już nic więcej nie przeszkadza, nic więcej nie zawraca twojej głowy, o niczym innym już nie musisz myśleć, tylko po prostu czujesz ten błogi pokój. Z pewnością znacie to uczucie, bo wielu z was się uśmiecha, kiwacie głową, a wdzięczność będzie go pomnażać, jak czytamy. I taki niezwykły jest nasz Bóg, taki niezwykły jest to, co On nam daje. W Psalmie 50, w wersecie 14 czytamy: ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu swoje śluby. Ofiaruj Bogu dziękczynienie, spełnij Najwyższemu swoje śluby. A wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy, może być Twoim udziałem. To nieważne, ile lat jesteś człowiekiem wierzącym, ile lat chodzisz już za Panem. Czy od wczoraj, czy od prawie może 100 lat, jeżeli Bóg da łaskę. Każdego dnia Bóg chce, żeby nasze siły były odnawiane jak siły u orła. Abyśmy się mogli wznieść wysoko. Bóg nie chce, abyśmy latali przy ziemi, niedostrzeżeni. Bóg chce, abyśmy się mogli wznieść wysoko. Abyśmy mogli dostrzec wszystko to, co jest poza. Wszystko to, wszędzie tam, gdzie tak nisko nie zobaczysz, nie dostrzeżesz. Czasami to trudna droga, czasami to wielkie wyrzeczenia, czasami to wielki wysiłek. Ale Bóg chce, abyśmy byli jak orły. Bo On chce odnawiać codziennie Twoje siły. Bo On chce, abyś mógł szybować. Abyśmy mieli coś więcej. Bo Bóg zawsze daje wiele więcej. Chciałbym zakończyć pewną historią. Może już ją słyszeliście, a może nie. Pewien młody kierownik działu w jednej firmie wracał do domu swoim dopiero co nowo zakupionym Jaguarem. Był z tego bardzo dumny i bardzo szybko przemierzał ulice, tak bardzo mu znane ulice swojego miasta. Skręcając każdą następną, zauważał ludzi po bokach, ale on był napełniony tą radością, że ma coś, co długo pracował, czego długo pragnął i wreszcie tym swoim pięknym samochodem może podążać do domu. Auto przejechało kolejną ulicę, zauważył kolejnych ludzi, bawiące się dzieci. Wkrótce, gdy skręcił w następną, minął jedno dziecko, później nie zauważył nic innego, jak tylko lecącą cegłę, która nagle uderzyła w drzwi jego samochodu. Jego reakcja mogła być tylko jedna. Z piskiem zatrzymał się, energicznie wysiadając z samochodu, trzasnął drzwiami, zauważył sprawcę, podbieg, chwycił tego małego dzieciaka i jak tylko głośno mógł, wywrzeszczał, nie będę krzyczał, czy masz pojęcie, co zrobiłeś? Czy wiesz, ile ta cegła będzie cię kosztować? Dlaczego to w ogóle zrobiłeś? Czy ty masz w ogóle pojęcie o tym, co robisz? Wtedy ten młody chłopak próbował się bronić i przez łzy mówił: proszę pana, bardzo przepraszam, ale już nie wiedziałem, co innego mogę zrobić. Błagam pana. Rzuciłem tą cegłą, bo wcześniej nikt inny się nie zatrzymał. Ze łzami spływającymi po twarzy i po brodzie ten młody chłopak wskazał na miejsce obok zaparkowanego samochodu. To jest mój brat, powiedział. Zjechał z krawężnika i spadł ze swojego wózka inwalidzkiego, a ja nie potrafię go podnieść. Nie mam siły, ażeby go podnieść z powrotem na ten wózek. I dalej szlochając, poprosił tego kierowcę, który był już nieco oszołomiony: czy mógłby mi pan pomóc posadzić go na wózku? Jest poraniony i po prostu za ciężki dla mnie. Poruszony kierowca próbował przełknąć tą kluskę w gardle, która nagle mu się pojawiła. Szybko podniósł chłopca na wózek, wyciągnął chusteczki, które miał w kieszeni, oczyścił rany, przecięcia. Popatrzył na tego młodego chłopaka, który rzucał przed chwilą cegłą. A z jego ust popłynęły kolejne słowa: dziękuję panu bardzo i niech pana Bóg błogosławi. Takie proste słowa, pełne wdzięczności. A później mężczyzna był zbyt szokowany, żeby cokolwiek powiedzieć. Po prostu popatrzył, jak ten młody chłopak popycha wózek swojego przywiązanego do wózka brata w kierunku domu. A potem był ten długi, wolny spacer do swojego nowego Jaguara. I jedna myśl. Chociaż to uszkodzenie było tak bardzo widoczne, to wiecie, że go nigdy nie naprawił? A nie naprawił go z jednego prostego powodu, aby każdego dnia to wgniecenie przypominało mu jedną prostą wiadomość. Nie idź przez życie tak szybko, aby ktoś musiał rzucać w ciebie cegłą, by zwrócić twoją uwagę na rzeczy ważne. Amen.